I tutaj należałoby rozróżnić dwa terminy. Czym jest zaburzenie w kontekście medycznym i psychologicznym, a czym jest kompleks? Zaburzenie jest zespołem różnego rodzaju objawów psychicznych i fizycznych, które ze sobą współpracują, a kompleks odnosi się tylko i wyłącznie do naszych własnych przekonań, myśli i idei, które właśnie mają wpływ na nasze zachowanie i nasze myślenie.
W USBNL-u po godzinach, czyli podcast, w którym poruszamy bardzo różne i ważne tematy, także dzisiaj. Temat może się wydać bardzo skomplikowany, ale właśnie po to jest razem ze mną Łukasz Prochni, student czwartego roku psychologii w USBNL-u, ale także członek Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego i jednocześnie przewodniczący Koła Naukowego Psychologii na USBNL-u. Witaj, Łukasz.
Cześć.
Teraz posłuchajcie uważnie, jaki jest temat naszego dzisiejszego podcastu. Kompleks Jokasty jako redukcja przeniesieniowa libido we współczesnym społeczeństwie. Poległem. Temat wydaje się bardzo skomplikowany, ale Łukasz, ja już z naszej rozmowy przed nagraniem wiem, że ty to znakomicie wyjaśnisz i temat bardzo ważny. Czym jest w ogóle kompleks Jokasty? Skąd się ta nazwa wzięła i na czym w ogóle to określenie polega? Co obejmuje?
Kompleks Jokasty pochodzi z tej samej grupy kompleksów, co znany studentom psychologii, ale pewnie i szerszemu społeczeństwu, czyli z kompleksem Edypa. Jokastę była matką Edypa i nie wiedząc, że jest jego matką, poślubiła go, mieli kilkoro dzieci i w momencie, kiedy się o tym dowiedziała, popełniła samobójstwo. I stąd właśnie nazwa kompleksu Jokasty, który obrazuje relacje pomiędzy matką a synem i synem do matki.
Historia Jokasty jest taka bardzo mocna, powiedziałbym już skrajna. Natomiast zacznijmy może jeszcze wcześniej. Czym jest kompleks? Tak, żebyśmy zrozumieli szerzej problematykę, którą dzisiaj omawiamy.
I tutaj należałoby rozróżnić dwa terminy. Czym jest zaburzenie w kontekście medycznym i psychologicznym, a czym jest kompleks? Zaburzenie jest zespołem różnego rodzaju objawów psychicznych i fizycznych, które ze sobą współpracują, a kompleks odnosi się tylko i wyłącznie do naszych własnych przekonań, myśli i idei, które właśnie mają wpływ na nasze zachowanie i nasze myślenie.
Myślę, że byłoby nam odrobinę łatwiej, gdybyśmy podali konkretny przykład jakiejś sytuacji, na czym polega zatem kompleks Jokasty. Spróbujmy może w tą stronę, żeby to było całkowicie zrozumiałe. Bazujemy teraz na jakimś przykładzie.
Kompleks Jokasty jest to 5 różnych modeli. Weźmy pierwszy model, w którym ten kompleks Jokasty może występować we współczesnym społeczeństwie. Jest na przykład młoda kobieta, która powiedzmy w wieku 30 lat zostaje wdową z dwójką dzieci, chłopakiem i dziewczynką, czyli córka i syn, która żyje w takim społeczeństwie, które narzuca jej pewne normy zachowania, a które nie pozwalają tak naprawdę jej funkcjonować. Z tego względu, że...
Czyli chodzi między innymi o to, że nie może na przykład, bo będzie to źle widziane, wejść w inny związek, tak? Ponieważ sama wychowuje dzieci i rozumiem, że tutaj tak, problem tak. Jest w tym obszarze.
Tak. I to jest bardzo dużym problemem. Z tego względu, że to nie jest tak, że kobieta na przykład w tym konkretnym przypadku w wieku 30 lat, kiedy traci męża, nagle jej libido spada do poziomu zerowego i nie odczuwa potrzeb seksualnych, ponieważ byłoby to absurdem. Ona te potrzeby odczuwa, ale jest tak bardzo przybita tą opinią społeczną, że decyduje się właśnie na tą redukcję przeniesieniową libido, czyli redukuje ten poziom potrzeby seksualnej, przenosząc go na potrzebę ogromnej atencji i wsparcia swojego syna.
Okej, czyli tutaj dochodzimy też do dosyć istotnej kwestii, czyli tego pojęcia, które jest dosyć trudne tak w odbiorze, jeżeli ktoś nigdy o tym nie słyszał, czyli redukcji przeniesieniowej libido, czyli zamiast aktywności seksualnej i właśnie tego libido, akcenty są przeniesione w tym przypadku, w przypadku kompleksu Jocasty, konkretnie na syna.
Tak, bo konkretne zachowania matki, które nie są już tylko przejawami nadgorliwej matczynej miłości, ale przeradzają się w faktyczny kompleks, zastępują tak naprawdę seks, pozostają synonimem seksu. Czyli na przykład matka, która jest w tej ostrej fazie tego kompleksu, potrafi przyjść do swojego syna bez zapowiedzi do domu, kiedy już syn jest dorosły, i powiedzieć, dlaczego mnie nie odwiedzasz, nie kochasz swojej matki. Albo jeżeli syn już ma tą swoją wybrankę, no to zaczyna robić mu wyrzuty i mówić, ona nie jest dla ciebie dobra, ona nie jest ciebie warta. W ten sposób deprecjonuje właśnie swoją potencjalną rywalkę, która może zabrać syna, ale przede wszystkim podświadomie może zabrać jej właśnie to poczucie zaspokojenia tych najprostszych pragnień seksualnych, bo ona te pragnienia seksualne tak naprawdę przeredukowała na właśnie oddanie dla tego syna.
I tutaj by trzeba było zadać pytanie, jaki wpływ kompleks Jocasty ma na tą kobietę, na tą matkę, i druga strona, jakie tu możemy dostrzec oddziaływanie w szerszym kontekście na tego syna, tak? Bo tutaj rolę córki w przykładzie z pierwszego modelu, o której mówiłeś, pomijamy, tak? Bo jej nie dotyczy sam kompleks Jocasty, matka-syn w tej relacji. Więc spróbujmy się, Łukasz, skupić teraz tak, żeby dobrze to zrozumieć. I jaki wpływ, podejrzewam, że destrukcyjny, na matkę ma cała sytuacja tego kompleksu i później jak to jest w przypadku syna?
Sama sytuacja zależy od tła, w którym ten kompleks powstaje. Bo on może na przykład powstawać z tego względu, o którym powiedzieliśmy we wcześniejszym przykładzie, czyli kobieta zostaje wdową. Ale kobieta wcale nie musi zostać wdową, żeby doświadczyć takiego kompleksu. Bo na przykład jest kobietą, która doskonale się sprawdza w roli gospodyni domowej, doskonale sprawdza się w rolach zawodowych, czuje się spełniona zawodowo, a na przykład jej mąż przestał się już wiele, wiele lat temu rozwijać i nagle ona sobie uświadamia, to nie jest ten facet, którego ja poślubiłam. To nie jest ten człowiek, z którym ja bym chciała wyjść do kina i się pokazać. Ja się go wstydzę. On już nie jest dla mnie mężczyzną, ale mam syna, który ma 21 lat właśnie.
Tylko, oczywiście tutaj nie mówimy, nie tylko mówimy o sferze seksualnej, tylko atrakcyjności.
Tak.
Jako takiej, która oczywiście ze sferą seksualną jest powiązana. Okej, czy to ma związek też z jakimś kolejnym modelem? Bo mówiliśmy o pierwszym modelu i pierwszym przykładzie. Jak wyglądają te kolejne modele, jeżeli chodzi o kompleks Jocasty?
Kolejnym modelem jest przykład tego, że tak naprawdę są pewne kobiety, które wiedzą, jak zachowywać się jako wdowy. I wtedy, nie będąc wdowami, właśnie się w taki sposób zachowują. Z tego względu właśnie, że ich partner seksualny, ich mąż, ich partner zaczyna przypominać wyglądem ich ojca. I one, żeby uciec od tego wizerunku, a to libido, poczucie potrzeby spełnienia seksualnego jest na tyle silne, żeby to zaspokoić, znowu przenosi to na swojego syna. I teraz dlaczego na syna? Ponieważ ona w środowisku potrzebuje też uznania. jak pokazuje się publicznie ze swoim pięknym, młodym synem, to ona również czuje się dowartościowana, młoda i piękna.
Temat no, teraz już jest zdecydowanie jaśniejszy, ale też warto powiedzieć o tych przyczynach tego kompleksu, bo tutaj chyba trzeba by było sięgnąć głębiej, trochę wstecz. Co jest tą taką przyczyną, praprzyczyną tego kompleksu? Bo to się nie dzieje z dnia na dzień, prawda? To jest pewien proces. Od czego ten proces się zaczyna?
Na pewno większość tego typu przypadków zaczyna się już w dzieciństwie. Jednak tutaj nie chciałbym zbytnio wchodzić w ten temat, ponieważ to nie zawsze koreluje z stanem faktycznym i często jest koincydencją, ale takimi przykładami z życia dorosłego, które mają wpływ na to, że kobieta może się zachowywać w taki lub inny sposób w dorosłości, jest chociażby to, że w młodym wieku zostaje nagle matką i wyobraźmy sobie sytuację, w której kobieta nagle dowiaduje się, że dostała awans i jest menadżerem nagle dużego działu, a za 2 tygodnie dowiaduje się, że jest w ciąży i nie decyduje się na aborcję, chce urodzić to dziecko i chce wychować to dziecko, ale musi zrezygnować ze swojej pracy. To ją zaskoczyło, ona nie była w ogóle na to przygotowana. To jest pierwsza sytuacja. Druga sytuacja jest taka, że jest w ciąży, jest całkowicie psychologicznie do tego nieprzygotowana. Merytorycznie nie wie, jak być matką. I później rodzi to dziecko i ona stara się za wszelką cenę być genialną supermamą. Ale też ma to swoje podłoże oczywiście w dzieciństwie, czyli trudne relacje właśnie z rodzicami, z matką i z ojcem. Ale również to poczucie, kiedy kobieta, mimo tego, że jest w dorosłym wieku, wykazuje cechy po prostu dziecka. Nie nawet osoby, która ma 16-15 lat, tylko takiego dziecka 12-13-letniego, nawet 8-letniego, takie, które stoi, tupie nogami i coś po prostu chce. Tylko zawsze należy pamiętać, że to są tylko i wyłącznie korelacje. One mogą występować, ale one nie muszą w 100% oznaczać, że jeżeli dochodzi do takich przypadków, na pewno wystąpi kompleks jokasty, bo na to wpływają warunki i środowiskowe, i wewnętrzne, biologiczne człowieka. Uwarunkowania.
I jak tak słuchałem na samym początku, czym jest kompleks jokasty, to od razu sobie pomyślałem, że chyba wiele razy w życiu przy różnych sytuacjach od różnych osób już to gdzieś słyszałem. Tak, nadopiekuńcza matka, matka, która się wtrąca, która broni przed partnerką, bo ona jest zła, niedobra, zniszczy ci życie i tak dalej. To jest chyba w takim razie dosyć powszechne zjawisko. Tak już przechodząc od takiej merytoryki teoretycznej do praktyki, do życia codziennego, ja nawet sobie pomyślałem w takim razie, okej, połowa świata chyba ma ten problem, teraz tak trochę trywializuję. Czy kompleks jokasty jest bardzo powszechnym zjawiskiem?
Mówiąc kolokwialnie, nie bez przypadku wzięły się wszystkie dowcipy między teściową a synową.
Teściowej, tak.
Jest w tym stwierdzeniu i w tych dowcipach
trochę prawdy, dużo.
Trochę prawdy, nawet powiedziałbym bardzo dużo prawdy, bo jeżeli ten kompleks przerodzi się w tą ostrą fazę, bo trzeba sobie powiedzieć jasno, że w wieku dziecięcym u chłopca występuje kompleks Edypa. Czyli na przykład mały synek mówi do tatusia: tatusiu, ale ja chcę dzisiaj spać z mamą. Nie śpi z mamą, ja będę z nią spać. I to jest okej, w porządku, bo to po pewnym czasie mija.
Ale jest to rozwojowe.
Jest to rozwojowe. Kończy się pewna faza rozwoju. Dziecko rozumie, że mamusia jest statusiem i to mamusia statusiem śpi, a dziecko śpi osobno. W momencie, kiedy to nie przechodzi, no to jest nierozwiązany etap rozwojowy i później są kolejne problemy. I później w dorosłym życiu dochodzi do przeniesienia tego kompleksu. Odwrotnie, to matka jest zazdrosna o ojca, przepraszam, to matka jest zazdrosna o swojego syna. I tutaj zaczynają się rodzić problemy, bo ten syn chce mieć partnerkę. I on tą partnerkę ma, tylko...
Ale matka robi problemy.
Matka robi kolosalne problemy, ogromne. No właśnie. I matka jest gotowa zrobić wszystko, żeby ta kobieta zostawiła w spokoju jej syna.
Wiesz, Łukasz, że to brzmi jak trochę z thrillera.
To znaczy, to nawet nie brzmi jak z thrillera, tylko to jest naprawdę bardzo horror. Powszechne. Bo... masz dzieci, tak?
Oczywiście, dwie córki.
Dwie córki. I nie wiem w jakim wieku, ale pewnie jak...
A to ja ci powiem, 14 i 16.
I może jak będą miały ten okres, kiedy zaczną przyprowadzać poważniejszych swoich partnerów życiowych, to być może będziesz chciał się zastanowić, czy to są odpowiedni mężczyźni dla twojej córki.
Pytanie, jaka jest motywacja, tak? Bo jeżeli motywacją jest, że jestem zainteresowany, żeby moja córka była szczęśliwa... Tak, chciałbym wiedzieć, kim ten chłopak jest, czym się zajmuje, co robi. No to chyba jest to jeszcze w ramach jakiejś normalnego zachowania tego, że się martwię jako ojciec, żeby moja córka była szczęśliwa.
I to jest właśnie ten normalny etap rozwojowy w tym kompleksie, bo należy, bo nie powiedzieliśmy na wstępie, że ten kompleks nazywa się jokasta, ale to wcale nie jest powiedziane, że on dotyczy tylko kobiety.
A no właśnie.
On również dotyczy
mężczyzny.
Czyli
w relacji mężczyzna, czyli tata,
ojciec,
córka.
Córka, tak.
A widzisz, to mnie teraz zainteresowało jeszcze bardziej.
W tej relacji. Tylko, że jeżeli chodzi o tą relację ojciec-córka, jest całkiem inne podłoże i całkiem inne podłoże jest w relacji matka-syn.
Matka-syn.
I tak jak powiedziałeś, chcę być zainteresowany, chcę się upewnić, że moja córka dobrze wybrała, upewniam się i okej, zostawiam, ona jest dorosła i ona żyje własnym życiem.
No tak,
i to jest
potem...
zamknięty etap rozwojowy. I tak samo matka. Syn przyprowadza swoją przyszłą żonę i matka też bada, tak? No i okej, ona to bada, stwierdza okej, wszystko jest w porządku, albo stwierdza nie, to nie jest okej, ale
krzywo,
dobrze, to jest jej...
układa szklanki w szafce.
Ale to na przykład jest na przykład. jej wybór i ja się nie będę do tego wtrącać. I mimo tego, że układa krzywo szklanki w szafce...
To ona to akceptuje.
To ona to akceptuje, bo to jest wybór jej syna. Ale gorzej, jeżeli ona tego nie akceptuje i ona próbuje... w oczach syna tą partnerkę deprecjonować i zaczyna mówić, ona nie jest dla ciebie odpowiednią osobą.
Robi się toksycznie, ale wiesz, o czym sobie pomyślałem? Tak wracając jeszcze do relacji matka-syn, pomyślałem sobie jeszcze o takiej dosyć istotnej rzeczy. Co ten biedny syn ma zrobić? Jak ma żyć? No bo moglibyśmy pomyśleć, no zerwać relację z matką, co też nie jest dobre, ale jeżeli matka nie rokuje żadnej zmiany, co wtedy? Bo to zaczyna robić się tragedia z takiej sytuacji, bo z jednej strony mężczyzna nie może sobie ułożyć życia z kobietą, którą kocha, dlatego że matka, którą także kocha, no nie chce do tego dopuścić. Sytuacja wydaje się być bez wyjścia.
Nie do końca jest bez wyjścia. Trudno jest mi w tym momencie podać konkretną receptę, ale chcę
wskazać...
Bo nie
mamy przypadku konkretnego, prawda?
Ale chcę wskazać kierunki. Przede wszystkim kompleks jokasty po raz pierwszy był zdiagnozowany w 1920 roku.
Mówiąc krótko, nie jest nowy.
Nie jest nowy. Ale od 1945 roku, czyli po zakończeniu II wojny światowej, tak naprawdę został zapomniany w annałach psychologicznych diagnoz. I jeżeli przyjdzie potencjalny pacjent z takim problemem, to podejrzewam, że większość psychoterapeutów czy psychologów nie będzie sobie zdawała sprawy z tego, że to ma podłoże seksualne, a nie podłoże związane z jakąś formą nieprawidłowego zachowania lub rozwoju. Ostatnio miałem okazję być na konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, gdzie właśnie prezentowałem wyniki badań na temat kompleksu jokasty jako redukcja przeniesieniowa libido, właśnie po to, żeby terapeuci, psycholodzy, seksuolodzy przede wszystkim, którzy będą spotykać się z tego typu przypadkami, a jak tutaj już wcześniej powiedzieliśmy, one są po prostu w naszym życiu na co dzień, ale nie wiedzieliśmy, z czego one wynikały, z tego względu, że po 45 roku nie było dostępu tak powszechnego do informacji na temat wcześniej zdiagnozowanych przypadków.
Temat niezwykle ważny i w ramach tego tematu chyba warto też zapytać, skąd mamy wiedzieć, że mamy do czynienia z kompleksem jokasty. Oczywiście możemy się wybrać do psychoterapeuty i poprosić o jakąś diagnozę, tak? Mamy taki problem, omawiamy pewne szczegóły, przedstawiamy sytuację, pewnie obie strony powinny to zrobić, albo jak powinniśmy się zacząć, kiedy powinniśmy się domyślać, że może mamy do czynienia w naszej sytuacji z kompleksem jokasty. Jak to uwiarygodnić? Też w oczach naszych, tak? Żeby tą sytuację próbować jakoś naprawić.
W psychologii jest tak, że dopóki dana sytuacja lub dane zjawisko, które występuje u nas w naszym życiu, nie powoduje zmian i wpływu negatywnego na mnie samego i na środowisko, w którym mieszkam, i ja to akceptuję, i moja rodzina, moi najbliżsi, wszyscy dookoła też to akceptują, to nie ma potrzeby zmiany. Problem rodzi się wtedy, kiedy ten kompleks jokasty na przykład zaczyna oddziaływać negatywnie na przykład na syna albo na przykład na męża, bo może być tak, że żona może być zafiksowana na swoim synie i z tego względu dochodzi do rozwodu.
Do rozstania
z ojcem.
To w tym kontekście jest pytanie, żeby taka toksyczna sytuacja nie miała negatywnego wpływu, wracam znowu do mojego pytania, czyli powinniśmy chyba w jakiś sposób ograniczyć tą relację, tak? Bo jeżeli ta relacja będzie bardzo bliska, będziemy się często, mam na myśli syna, mężczyznę i matkę, będziemy się często spotykać, no nie wyobrażam sobie, że takie podejście matki nie będzie miało negatywnego skutku na relację na przykład męża i żony po drugiej stronie, a propos tego mężczyzny, tak? Więc pewnie ograniczony kontakt z matką zapewne byłby do zaakceptowania, bo dzieje się to od czasu do czasu i na tyle rzadko, że nie ma wpływu na relację damsko-męską tego mężczyzny, tak? Dobrze rozumiem?
Tak, ale inne środki wsparcia terapeutycznego będą zalecane dla syna, a całkiem inne dla matki. Na pewno syn będzie musiał jasno stawiać swoje granice i mówić, rozmawiać ze swoją matką, uświadamiając jej, że to jest moja partnerka, ja z nią chcę żyć i bardzo ciebie proszę, żebyś to zaakceptowała. I teraz oczywiście każdy powie, no super.
Prosić sobie możesz.
Ale łatwo też powiedzieć.
Jasne.
Łatwo też powiedzieć. Ja myślę, że państwo dzisiaj, słuchając tego podcastu, widzicie, że jest to problem. I może to być problem w wielu rodzinach i w wielu środowiskach, w których żyjecie i nie zdawaliście sobie sprawy, że to jest problem i można z tym pracować. I teraz, wiedząc, że coś takiego jest, wiemy, że możemy pójść do psychoterapeuty, do seksuologa lub do psychologa, żeby zacząć nad tym pracować.
Łukasz, dałeś nadzieję w takim razie.
Bo to nigdy nie jest tak, że ten kompleks jokasty i ta niezaspokojona potrzeba redukcji tego libido, czyli potrzeba tej seksualności wynika tylko i wyłącznie z jednego elementu, bo to zawsze ma wpływ na to wiele różnych czynników. Czynniki środowiskowe, czynniki fizjologiczne, czyli biologia. To jest tak, jak przechodzimy do psychologa i mówimy, że jesteśmy zestresowani i proszę mi pomóc, jak ja mam ten stres zwalczyć, tak? No to wiadomo, że terapeuta nie powie, okej, to proszę stosować taką technikę relaksacji, proszę sobie mówić to i to i proszę zastosować takie
czyli
ćwiczenie.
Nie ma prostej recepty.
Tylko próbuje dociec, co jest przyczyną tego stresu, jak wyeliminować tą przyczynę stresu, czy ją można wyeliminować. I tak samo tutaj, nie ma jednej złotej recepty, jak rozwiązać tą przyczynę, bo tak samo jak jest wiele przyczyn powstawania tego kompleksu, tak samo jest wiele różnych ścieżek do tego, żeby pomóc takiej osobie. Ale najważniejsze jest to, żeby zauważyć i uświadomić sobie, że coś jest nie tak, że to mi nie pasuje i potrzebuję poszukać pomocy.
I że obie strony potrzebują tej pomocy, pomimo, tak, że w tej sytuacji konkretnej matka-syn, to matka jest, no nie wiem, czy mogę powiedzieć, agresorem.
Ale
w przypadku tego kompleksu Jokasty, ale tak naprawdę obie strony potrzebują pomocy, bo problemu się nie da rozwiązać jednostronnie, tak?
Syn nie pozostaje bez wpływu na to, że matka w taki, a nie inny sposób się zachowuje, bo przecież to obniża jego poziom własnej wartości, atrakcyjności, bo to nie jest tak, że matka z dnia na dzień zaczyna się tak zachowywać, tylko w pewien określony sposób go również wychowuje. I tutaj najnowsze badania prowadzone przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne korelują właśnie z kompleksem Jokasty odnośnie 46 różnych cech środowiskowych, które mają wpływ na nieheteronormatywną orientację seksualną. Ale jest to już na tyle odrębny temat do tego, żeby o nim rozmawiać, że myślę, że dzisiaj nie udałoby mi się dzisiaj wyjaśnić tego w tym odcinku.
Jasne, Łukasz, ale przede wszystkim powiedzmy to sobie jasno. To, o czym powiedziałeś dzisiaj w naszym podcaście, to też światełko w tunelu i daje jakąś nadzieję, bo czasami i latami możemy się szarpać w pewnych problemach i nie możemy znaleźć pomocy. Natomiast myślę, że wiele osób nas słucha, ogląda. Jest to jakaś podpowiedź, bo jednak z tego, co usłyszałem od ciebie, co wszyscy usłyszeliśmy, temat jest dosyć powszechny, a teraz już ukierunkowałeś, w jaką stronę należy iść, gdzie szukać pomocy. I też powtórzmy, kompleks Jokasty jako redukcja przeniesieniowa libido we współczesnym społeczeństwie brzmiało strasznie, ale teraz już wiemy, na czym polega. Za to ci bardzo, bardzo dziękuję, za to, że byłeś gościem podcastu WSB NL-u po godzinach. Łukasz Prochni, student czwartego roku psychologii WSB NL-u, ale także przewodniczący Koła Naukowego Psychologii w tejże uczelni. Łukasz, bardzo dziękuję za to
również spotkanie.
Krzysztof Witowski, dzięki, że byliście razem z nami. Podcast oczywiście WSB NL-u po godzinach, a jak po godzinach, to rozmawiamy na różne tematy, czasami bardzo trudne i bardzo poważne, i tak było dzisiaj. Dzięki, do zobaczenia w kolejnym podcaście.